Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki, to są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj w moim studiu gośćmi są przedstawiciele czterech młodzieżówek partyjnych. Jest ze mną Dominik Bób, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska.
Dobry wieczór Państwu.
Piotr Kaczmarek, Forum Młodych Socjaldemokratów, Zjednoczona Lewica, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Wszystko się zgadza, dobry wieczór.
Jakub Bierecki, Forum Młodych PiS.
Dobry wieczór.
Oraz Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii
Korwin. Witam Państwa, bardzo mi miło.
Chciałbym zacząć w takim razie od Was o debacie. Jaka jest Wasza mniej więcej ocena debaty i jakie są zależności między merytorycznością debaty a marketingiem politycznym?
Szanowni Państwo, no ja uważam, że marketing polityczny jest w dzisiejszych czasach podstawą prowadzenia kampanii w ogóle. Mieliśmy do czynienia z bardzo merytoryczną debatą w spotkaniu Leszka Balcerowicza z Janem Wincentem Rostowskim. No i to była debata bardzo ciekawa dla ludzi posiadających wiedzę ekonomiczną i niestety tylko dla takich ludzi, ponieważ hermetyczność języka użytego w takiej debacie, sposób jej prowadzenia, intonacja głosów i niebywała charyzma.
Czyli marketing polityczny nie jest w stanie znaleźć sposobu, jak przekazać merytoryczne dane w marketingowy, popularny sposób.
Marketing właśnie jest narzędziem, za pomocą którego takich ludzi jak na przykład Leszek Balcerowicz czy Jan Wincent Rostowski, którzy, mówię żartobliwie, mają niezwykłą charyzmę, na tyle porywającą, że w zasadzie wszyscy, którzy oglądali tą debatę, przełączali na inny program. No, marketing powoduje, że takich ludzi można słuchać, można się zaciekawić tematem prowadzonej przez nich debaty. No i ostatecznie uważam, że on jest dzisiaj kluczem do zwycięskiej kampanii.
Z drugiej strony zastanawia mnie, jak powiedziałeś, Wincent Rostowski kontra Leszek Balcerowicz, o czym oni tak naprawdę dyskutowali.
To była debata sprzed...
Co jest takiego spornego między nimi, że oni musieli debatować i robić taką...
Tam był problem OFE i reformy emerytalnej, natomiast...
No bo to brzmi od razu, jak usłyszałem te dwa nazwiska, brzmi trochę jak Sikorski versus Komorowski z poprzedniej kampanii prezydenckiej.
Zrozumiałe jest to, że obaj wywodzą się z jednego pionu ideologicznego, jakby z tej ideologii liberalnej, która w Polsce w dużej mierze przeprowadziła transformację ustrojową. Natomiast w którymś momencie ich drogi, z tego co oczywiście wiem, rozeszły się na tyle mocno, że w tej debacie stanęli po przeciwnych stronach barykady. No i mówię, oglądało się to ciekawie z punktu widzenia ekonomisty, kogoś, kto zna meandra współczesnych finansów, natomiast dla przeciętnego zjadacza chleba, dla przeciętnego Kowalskiego było to niezwykle nudne spotkanie.
Mam w takim razie pytanie do Igora, bo tutaj padło takie porównanie, że oni są niezwykle liberalni i treściwi w tym, co mówią, a lider partii Korwin wydaje się być zdecydowanie bardzo treściwy, jeżeli chodzi o jego sposób przekazywania informacji i jego poglądów. Jak wygląda marketing w systemie partii Korwin?
No Janusz Korwin-Mikke jest już człowiekiem starej daty, więc jego metody przekazywania poglądów są dość konserwatywne. Jest, jak sam często zaznacza, bardziej ideologiem niż politykiem i na tym się skupia. Dlatego też mamy swoich przedstawicieli w Sejmie jak Przemysław Wipler i Tomasz Górski, którzy odpowiadają za, że tak powiem, bardziej ludzki przekaz treści, które mówi Janusz Korwin-Mikke.
Na kogo kreowała się Beata Szydło? Bo miałem wrażenie cały czas, że ona chce pokazać, że zna się na tym, o czym mówi.
No Beata Szydło kreowała się na zdecydowanie eksperta w dziedzinie kierowania Polski.
To chciałem usłyszeć. Skoro Beata Szydło kreowała się na eksperta, to znaczy, że nim wcale nie jest, tak? Bo potrzebowała się kreować na niego.
No nie. Kreacja, a rzeczywistość to...
No właśnie, czyli kreowała się na eksperta, czyli a rzeczywistość jest taka, że nie jest tym ekspertem.
Beata Szydło zdecydowanie jest wiarygodna, jest ekspertem. Miała do czynienia z już rządem Prawa i Sprawiedliwości, także według mnie jest to osoba, która jest godna i jest reprezentatywna i na pewno nie zawiedzie w roli premiera.
Jak to wygląda ze strony Zjednoczonej Lewicy? Ponieważ na Lewicy pojawił się drugie główne nazwisko Lewicy, fioletowe, Adrian się nazywał pan i jak może się przyczynić z punktu wyborcy lewicowego na wynik Zjednoczonej Lewicy w wyborach?
Znaczy ja osobiście na przykład żałuję, że część spośród członków partii Razem, że w ogóle partia Razem nie przystąpiła do naszej Zjednoczonej Lewicy, do naszej koalicji partyjnej. Jest to pewna strata, ponieważ jest tam mnóstwo ludzi ideowych, ale obawiam się, że ta ideowość skończy się, może się skończyć w momencie, kiedy spotkają się z praktyką życia politycznego. Ta praktyka jest tutaj zupełnie odmienna od tego, co oni głoszą. Część ich postulatów jest dość skrajna, moim zdaniem zbyt skrajna jednak, i są to postulaty takie, no już jakby ocierają się o...
Tutaj... Lewica zbyt skrajna dla Zjednoczonej Lewicy.
Uważam, że w niektórych postulatach tak, w niektórych postulatach idą zbyt daleko w stosunku do na przykład naszego programu, tam są powielane błędy, pewne błędy, które popełniała socjaldemokracja zachodnia, na przykład prezydent Hollande we Francji próbował wprowadzić 75% podatek dla ludzi najlepiej zarabiających, co poskutkowało tym, że sytuacja się odwróciła, ponieważ ci ludzie albo mając takie środki finansowe, mając takie zasoby, skorzystali z możliwości przeniesienia swojego kapitału do innych krajów, gdzie to opodatkowanie jest niższe albo w ogóle go nie ma, do rajów podatkowych. No i później wycofał się z tego postulatu. Także tutaj Zjednoczona Lewica w ramach Europejskich Socjalistów ma doświadczenia. Możemy sprawdzać również nasz program pod kątem tego, w jaki sposób go dostosować do obecnego rozwoju Polski. Mamy możliwość...
Wspomniałeś o tym, że tak? Macie doświadczenie. Jakie doświadczenie ma w takim razie Barbara Nowacka?
Barbara Nowacka ma doświadczenia działania w tak zwanych organizacjach trzeciego sektora głównie, czyli między innymi stowarzyszenia, fundacje, różnego rodzaju takie podmioty, na przykład organizacje pożytku publicznego. W wielu tych organizacjach Barbara Nowacka do tej pory pracowała, do tej pory się świetnie odnajdywała w tym. Ponadto jest osobą dobrze wykształconą, osobą również, której nie obce są ideały, ale jednocześnie już na tym etapie, w tej chwili jest naszą liderką na takim etapie, że poznała również to życie polityczne. Od pewnego czasu już funkcjonuje na tym jakby najwyższym poziomie, najwyższym levelu życia politycznego.
I nie stoi za nią Leszek Miller.
Leszek Miller jest jedynką w jednym z okręgów wyborczych, których w Polsce mamy 41.
No to fajnie,
jest
no to wiemy, ale w takim razie ja ciebie pytałem o coś innego. Ja ciebie pytałem o to, czy Leszek Miller ma jakiś konkretny wpływ na Barbarę Nowacką, tak jak to ciągle słyszymy.
Znaczy Leszek Miller ma taki sam wpływ na Barbarę Nowacką, jak pozostali liderzy ugrupowania, czyli może tutaj doradzać, może radzić swoim doświadczeniem. A doświadczenie ma bogate, jak
doświadczenie
wszyscy.
Doświadczenie w PRL-u,
rozumiem. Myślę,
tak?
Że nikt temu nie zaprzeczy. Znaczy,
to wcale nie jest takie dalekie od partii Razem w takim razie.
Ja bym nie ograniczał doświadczenia Leszka Millera do PRL-u i tego okresu. Raczej bym się skupił na doświadczeniach lat 2001-2005, kiedy był premierem polskiego rządu, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, kiedy została wykonana ogromna praca legislacyjna. I kiedy odnieśliśmy sukces, który do dzisiaj zapewnia nam pewne profity, tyle że prawica przez kolejną dekadę niekoniecznie potrafi z nich maksymalnie korzystać.
W takim razie w tej części jeszcze jedno pytanie do Dominika, bo wszyscy pytani o debatę wspomnieli o swoich liderach, a ty jako jedyny spytany o debatę nie wspomniałeś w ogóle o Ewie Kopacz, jeżeli jak spytałem o merytoryczność tej debaty. Dlaczego nie wspomniałeś, jeżeli jak pytam o merytoryczność o Ewie Kopacz?
Oglądając obie debaty, uważam, że Ewa Kopacz, pomimo tego, że wypadła bardzo poprawnie i została dobrze przygotowana do tej debaty, została niesprawiedliwie potraktowana poprzez pryzmat tego, że na niej, jako na premierze polskiego rządu, zintensyfikowała się cała ta nawalanka pytań i zarzutów innych kandydatów. To było dodatkowe utrudnienie, z którego...
Ale to jest trochę rola opozycji.
Tak, oczywiście, ja tego nie deprecjonuję, tylko że po prostu ciężej było się odpowiednio uspokoić w trakcie tej debaty. Łatwiej było pani premier wyjść z równowagi, ale pomimo tego uważam, że wypadła bardzo dobrze. Natomiast jeżeli pytasz mnie o to, kto moim zdaniem wygrał debatę, to uważam, że zdecydowanymi faworytami tej debaty był Janusz Piechociński, o czym zresztą piszą eksperci z zakresu marketingu politycznego, że ta siła spokoju, tak, to jego hasło wyborcze przełożyło się na to, że bardzo dobrze wyszedł. No i oczywiście Adrian Zandberg z partii Razem, który jest osobą moim zdaniem niebezpieczną, ponieważ jeżeli wczytamy się w ten program Partii Razem, to już internet okrzyknął tą ideologię mianem hipsterskiego bolszewizmu. To jest dosyć ciekawe określenie, natomiast tak, absolutnie to jest czysty marksizm, no, w wykonaniu takiej, nie wiem, współczesnej lewicy. Tak? No, to sprawny demagog, sprawny mówca, ale jako polityk osoba, jak mniemam, niebezpieczna.
Wiemy już, co sądzą uczestnicy debaty w Radiu Mors, rozmów przy okrągłym stole o tych rozwiązaniach, rozmowach, które toczyły się w ostatnim tygodniu wyborczym. Zaraz po przerwie przejdziemy do polityki zagranicznej, siły rządu i prezydenta.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wracamy do rozmów przy okrągłym stole. Nazywam się Jan Białostocki. Przypomnę moich gości: Dominik Bób, Młodzi Demokraci, Platforma Obywatelska, Piotr Kaczmarek z Federacji Młodych Socjaldemokratów, Zjednoczona Lewica SLD, Jakub Bierecki, Forum Młodych PiS oraz Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin. Przechodzimy w takim razie do polityki zagranicznej. Podczas debaty został wspomniany Nord Stream 2. Ewa Kopacz powiedziała, że Nord Stream nie powstanie. Następnego dnia stwierdziła, że nic takiego nie powiedziała. Co mówca miał na myśli?
Żeby udzielić odpowiedzi na to pytanie, to myślę, że trzeba by się było spytać samej pani premier, co miała na myśli. Natomiast ja jestem zdania, że oczywiście ten rurociąg nie powstanie, ponieważ okazanie solidarności przez stronę polską...
Przykuje się łańcuchem Ewa Kopacz do placu budowy.
Nie, niekoniecznie. Po prostu jest potrzebne wspólne stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie w ramach powstającej Unii Energetycznej. I myślę, że zarówno Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej, jak i pani premier nie dopuszczą do budowy tego rurociągu. Natomiast uważam też, że przyszły rząd...
Ale to stawiasz w takim razie pozycję Niemiec poniżej pozycji Polski, tak? Ponieważ to Niemcy będą miały główną korzyść z tego rurociągu, a Polska oczywiście to ominie. I teraz powiedz mi, jak Polska ma konkurować z pozycją w Unii Europejskiej, jaką mają Niemcy?
Nie powiedziałem, że stawiam rację stanu Niemiec ponad rację stanu w Polską. Ja stawiam ponad wszystko...
A ja też o to nie pytałem i ja też nie powiedziałem, że ty stawiasz wyżej ich rację stanu. Ja się spytałem, jak Polska ma walczyć z takim konkurentem, jakim są Niemcy.
Musi stworzyć silną koalicję w ramach... członków
z kim?
Unii Europejskiej. No niestety pomysł, niestety po ostatnich zawirowaniach dotyczących przyjęcia imigrantów, będziemy tych sojuszników musieli szukać na przykład we Francji, w Hiszpanii. Natomiast, no mówię, ten pomysł, żeby...
Hiszpania i Morze Bałtyckie to jest tyle wspólnego.
Nie, to są wspólne interesy energetyczne, także myślę, że tu pryzmat geopolityki akurat
wspólne
nie ma...
interesy energetyczne. Co dajemy Hiszpanii w takim razie, powiedz nam? Albo co Hiszpania bierze od nas?
No nie, to jest wspólna energia, która dociera do Europy i która jest rozdystrybuowana na wszystkie państwa w Unii Europejskiej, tak?
W takim razie będziemy szukać naszych sojuszników od... budowy Nord Streamu w Hiszpanii i we Francji.
No we wszystkich państwach, które po zsumowaniu głosów dadzą nam przewagę nad głosami niemieckimi. No to niestety, to są prawidła
myślisz,
polityki.
Myślisz, że Niemcy nie będą szukać sojuszników?
Myślę, że będą, tylko pytanie na ile Niemcy będą skuteczne, na ile my też będziemy skuteczni. No,
jak pokazuje rzeczywistość, Niemcy są zazwyczaj bardziej skuteczni niż rząd.
No, pozostaje mieć się zatem nadzieję i działać. No, nie jestem wieszczym, nie jestem w stanie przewidzieć przyszłości. No, moim zdaniem w dalece idącej polskiej racji stanu leży, żeby ten pomysł budowy tego rurociągu został możliwie jak najszybciej zablokowany. W ramach narzucenia retoryki tej, o której mówił Donald Tusk, kiedy został przewodniczącym Rady, to znaczy utworzenia ogólnoeuropejskiej Unii Energetycznej. Myślę, że okazanie solidarności w kwestii imigrantów jest odpowiednim języczkiem uwagi, który może zaskutkować...
Czyli kupimy sobie projekt warty kilka miliardów euro za 7 tysięcy imigrantów.
Myślę, że ogólnie, że wystawienie samego zdania, że będziemy przyjmować imigrantów, stanowi już odpowiedni argument do tego, żeby zmierzyć się z siłą argumentów niemieckich.
Znaczy ja się kompletnie tutaj, jeśli można, nie dziwię pogubieniu kolegi z Młodych Demokratów, ponieważ faktycznie tutaj Platforma jest również sama zagubiona. Premier Ewa Kopacz jednego dnia mówi jedno, innego dnia mówi już zupełnie co innego, sama sobie zaprzecza. Jest z tym trochę tak, jeżeli jesteśmy w temacie energetyki, to podobnie postąpiliście z otwarciem właśnie w Świnoujściu terminala gazowego, tak? Otworzyliście coś, co jeszcze tak naprawdę nie przeszło faz testu, otworzyliście na potrzeby kampanii wyborczej. Podobnie to mówisz o Unii Energetycznej. No Donald Tusk odwołujesz się do słów Donalda Tuska, który przewodniczącym zostawał już wiele miesięcy temu i nadal tej unii energetycznej nie ma i tu podobnie, no, mówicie o rzeczach, które jeszcze nie istnieją, które mają być waszym zdaniem zbawienne dla nas, a świat, a czas nie stoi w miejscu, świat idzie do przodu, kolejne kontrakty firmy niemieckie, firmy, również firma francuska, także dlatego dziwi mnie to, że ty tutaj wymieniasz Francję jako jednego z sojuszników, firma francuska, firma austriacka oraz kilka firm niemieckich, głównie tutaj koncern BASF, czy również brytyjski Shell, podpisuje kontrakty z Gazpromem, były podpisane we Władywostoku na forum państw wschodniej Europy, także nie wiem, jaki tutaj udział ma mieć Francja w tym, żeby nam pomóc, aby ten gazociąg nie powstał, skoro jest jednym z tutaj sygnatariuszy tego porozumienia, który dąży do powstania.
Także. To jest bardzo ciekawe to, co mówisz, ponieważ wiem, że Zjednoczona Lewica chce raczej trzymać państwowe firmy, a nie je prywatyzować, a właśnie te firmy, o których mówisz, które budują teraz największe rurociągi na świecie, warte wiele miliardów euro, są budowane w części przez te prywatne firmy. I jak Zjednoczona Lewica chciałaby pogodzić upaństwowienie firm z tym, że nie nadają się normalnie do funkcjonowania w tej przestrzeni międzynarodowej i nie potrafią zadbać o własne interesy. Zarzucasz coś w Platformie Obywatelskiej, za czym sami optujecie.
Znaczy, jeżeli chodzi o nasz sektor energetyczny, czy tu również jeśli chodzi o wydobycie, to na przykład KGHM jest firmą w znacznej mierze państwową, radzi sobie świetnie na rynkach nie tylko europejskich, ale również światowych. Jeśli spojrzymy dalej, to nasze górnictwo, aby było konkurencyjne, musi pozostać przynajmniej w części państwowe z tego względu, że potrzebuje na chwilę obecną dotacji. Ja nie wyobrażam sobie obecnie, aby wszystkie kopalnie na przykład sprywatyzować, sprzedać za bezcen czy przysłowiową złotówkę, a następnie przyjeżdża niemiecki inwestor, kupuje 5 kopalni, z tego 3 najmniej rentowne zamknie, środki przeznaczy na te 2 rentowne i w tym momencie zaczną one przynosić zyski. Także ja myślę, że państwo równie dobrze może podobne zabiegi wykonywać. To nie jest tak, że firmy prywatne na świecie współpracują jedynie z sektorem prywatnym. Firmy prywatne współpracują z sektorem państwowym i odwrotnie.
Dominik,
krótkie adwocem do tego, co mówisz. Mówiłeś w pierwszej części swojej wypowiedzi dotyczącej budowy tego rurociągu. Ja przypominam tylko, że to Leszek Miller, kiedy był premierem, nie dopuścił do budowy rurociągu polsko-norweskiego, który, jak wiemy, zablokowałby budowę pierwszej nitki Nord Stream. Dlatego dzisiaj jesteśmy w sytuacji takiej, jakiej jesteśmy i musimy na to reagować. To będą trudne decyzje, które będziemy musieli podjąć
no
my.
No tak, albo ewentualnie 40 lat temu zadłużył Polskę, a Donald Tusk bardziej. No możemy mówić o rzeczach, które miały miejsce kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, ale myślę,
ale one
że
skutkują, to są skutki zaniedbań, skandalicznych
zaniedbań. I co zrobiliście dla bezpieczeństwa energetycznego Polski?
Mogę zadać to samo pytanie. Co zrobiliście wy, kiedy wy rządziliście przed nami? Kiedy mogliście jedną decyzję...
Będziemy się tak przerzucać odpowiedzialnością, kto zrobił mniej,
no nie, ale
kto tam mniej.
Znaczy, no, ja uważam, że przede wszystkim
pewne rzeczy są...
Ciężar gatunkowy jest jednak na rządzących, tak? No i tak w każdym kraju to no wygląda. Tak, od 8 lat współrządzicie, rządzicie, także...
Można w nas bić takimi argumentami, ale przypominam, że to są pewne skutki zaniedbań, w których my musieliśmy się odnaleźć i z których staramy się Polskę wyprowadzić.
No. Dobrze, czyli ile jeszcze lat Platforma musiałaby rządzić, aby te zaniedbania się w nich odnaleźć?
No to myślę, że jeszcze wiele lat.
Myślę, że nie będziecie mieli tej szansy.
Co sugeruje, myślę, że wy również, co sugeruje właśnie skalę zaniedbań, do których dopuścił Leszek Miller.
Jest jeszcze z nami Igor Adamiec z sekcji Młodzieżowej Partii Korwin. Powiedz nam, co to znaczy, że chcecie mieć koalicję z kanibalami nawet?
To znaczy, że jesteśmy w tak stanie poświęcić się dla idei, że możemy wejść w koalicję z każdym, kto będzie choć część naszych postulatów gotów wprowadzić. Nieważne, kto to będzie, czy to będzie Platforma, czy to będzie PiS, czy nawet to będzie Zjednoczona Lewica. Jeżeli wiem, że
dziękuję
to jest
za to nawet.
Wiem, że to jest niemożliwe, ale nawet jeżeli któraś z tych partii zgodzi się wprowadzić któryś z naszych postulatów dotyczących, nie wiem, zniesienia podatku dochodowego, to jesteśmy gotowi wejść z nimi w koalicję.
Powiedz mi, to jest taka ciekawa propozycja Janusza Korwin-Mikke, że powiedział, że on chce same ustawy, on nie chce żadnych stołków w rządzie. Jak partia Korwin chce wprowadzać zmiany realne w rządzie i uchwalać nowe ustawy, skoro nie będzie miała swojej reprezentacji w rządzie? Idziecie na zaufanie tego z rządu, chociażby Zjednoczonej Lewicy, jak to wspomniałeś przed chwilą, że poprzecie ich ustawy za wasze ustawy.
To bardzo proste. Nie mając reprezentacji w rządzie, jednocześnie możemy szantażować, że tak powiem brzydko, szantażować. Po prostu, gdyby jednak koalicjant zdradził i nie chciał wprowadzać naszych ustalonych wcześniej postulatów, zrywamy koalicję.
Jak to wygląda z tym 500 zł na każde dziecko? Ponieważ Beata Szydło bardzo walczyła w debatach o to, żeby każdemu Polakowi zostało w głowach 500 zł na każde dziecko, a Janusz Korwin-Mikke mówi, że jeżeli damy 500 zł, to znaczy, że 700 zabierzemy. Jak to wygląda w rzeczywistości?
Tak naprawdę nie chcemy nikomu zabierać, tylko wystarczy mądrze zarządzać pieniędzmi, które już mamy. Wystarczy, że na przykład nie będziemy dawać 300 milionów na budowę elektrowni atomowej, której tak naprawdę nie ma jeszcze miejsca. Czyli wystarczy, że nie będzie żadnych szwindli, że tak brzydko powiem, w rządzie, jakie mamy teraz w zarządów Platformy.
Konkrety?
No choćby elektrownia atomowa.
To możesz mi wyjaśnić, na czym polega szwindel związany z elektrownią atomową?
Polega na tym, że poseł, który jest odpowiedzialny za znalezienie miejsca na budowę elektrowni atomowej, pobiera 120 tysięcy pensji, a jeszcze nawet od 3 lat nie znalazł miejsca budowy elektrowni atomowej.
Kiedy mówimy o aferach, no to może przytoczmy afery pisowskie, nie wiem, no chociażby...
Nie przytaczajmy afer pisowskich, bo ja zacznę przytaczać afery platformerskie.
No to serdecznie do tego
zachęcam.
Licytacja po
raz drugi.
Możemy poruszyć temat skoków, no naprawdę. No
poruszmy temat skoków, bo...
Znaczy, no podsumowując, PO-PiS jest siebie wart.
Nie, ale no, chociażby w poniedziałkowa debata pokazała, że Ewa Kopacz tak naprawdę nic nie wie, co się dzieje w Polsce, bo poruszała temat skoków w dniu, kiedy Gazeta Wprost opublikowała przeprosiny dla senatora Biereckiego za całą aferę.
Nie ma nic do rzeczy akurat. No, miałeś mi wyjaśnić, na czym polega afera związana z budową elektrowni. Tak? Z tego, co ja wiem, są wyznaczone obecnie 3 punkty, nad którymi po prostu rząd się zastanawia. Zastanawia się dlatego, między innymi tutaj na Pomorzu ma być to potencjalnie Żarnowiec. Rząd zastanawia się obecnie nad tym, w którym miejscu ją ulokować, tylko dlatego, że potrzebne są odpowiednie warunki terenu, to znaczy musi być dostęp do odpowiedniej wody, która będzie schładzała ten reaktor. I tylko
i od 3 lat nie może znaleźć wody.
Bo to nie są proste zadania. Znaczy mówienie ludziom dzisiaj, że można zbudować elektrownię atomową, tak, z kilkoma reaktorami w ciągu 3 lat, zastanawiając się w 3 miesiące,
o 3 latach,
jest po prostu nieodpowiedzialnym mamieniem ludzi.
Zdążycie do roku 2020, bo Donald Tusk rządząc zapowiadał, że elektrownia pierwsza atomowa powstanie w 2020.
Mówię, to nie są łatwe...
500 kopania fundamentów.
Jak mówię, to nie są łatwe decyzje, to jest olbrzymia, kosztochłonna...
Ale ja sobie zdaję sprawę, no tylko czy łatwą decyzją jest mówienie wyborcom, że powstanie coś w 2020 roku, wiedząc z tego, co ty mówisz, że nie powstanie.
Jak wiemy, ten termin się przedłużył. No, wstępnie
jak
już
z
dzisiaj,
otwarciem gazoportu?
Wstępnie...
Nie, to może otwórzmy już elektrownię atomową, a wybudujemy ją później, tak jak gazoport.
No, może premier kopać przed nie wstęgę.
Znaczy, możemy się tak odbijać sobie piłeczkę w ten sposób, no ale nie zmienia to faktu, że to na nas spoczywał karb rządów Polski przez ostatnie...
Chcemy zdjąć z was ten karb i sądzę, że Polacy go zdejmą w niedzielę, darząc większym zaufaniem Zjednoczoną Lewicę.
Być może, natomiast nowa Lewica dalej musi walczyć o przetrwanie.
To nie jest nowa Lewica, Lewica jest Zjednoczona.
Zjednoczona czy nowa, dalej
nowa
sygnowana przez twarze byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, których z tego miejsca
znaczy, tak,
serdecznie
akurat
pozdrawiam.
Nie wybiegał wśród waszych działaczy, również nie brakuje ludzi, którzy byli w tamtym okresie zaangażowani po jednej i po drugiej stronie. Ewa Kopacz była w PZPR-ze?
Nie, była w...
Nie wiem, pierwsze słyszę, nie znam takiej partii, no ale okej.
Okay. Znaczy, ja pamiętam, ZSL był partią.
No o to mi właśnie chodzi, tak.
Chciałem jeszcze wspomnieć stosunek Polski do UE. Jak Polska powinna wyglądać w Unii Europejskiej?
Po pierwsze, póki jeszcze jesteśmy w Unii, póki Unia jeszcze istnieje, powinniśmy zawiązać jakąś wewnętrzną koalicję z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, jak Czechy, Słowacja, Węgry, żeby po prostu stanowić większą siłę niż pojedyncze państwa. Żeby właśnie takie kraje jak Niemcy czy Francja nie mogły, bądź miały ciężej wprowadzać takie inwestycje jak Nord Stream 2.
Jak partia Korwin mogłaby do tego doprowadzić, jeżeli byście już weszli do Sejmu, jesteście w Europarlamencie, możecie zacząć działać, skoro ostatnio Polska, można by powiedzieć, no, nie poparła, nie wpisała się w tą grupę wyszehradzką, głosując za przyjęciem imigrantów, nagle nasza polityka miałaby się zmienić o 180 stopni i w zupełnym kierunku być przeprowadzona?
Trzeba wprowadzać czasami drastyczne, radykalne kroki, podejmować, żeby doprowadzać do słusznych sytuacji.
W takim razie jeszcze na koniec tej części po dwa zdania o stosunku Polski do Unii Europejskiej. Jak wygląda Unia Europejska według Zjednoczonej Lewicy?
My jako Zjednoczona Lewica przede wszystkim uważamy, że Unia Europejska, wejście Polski do Unii Europejskiej, jak również późniejsze lata są dla nas sukcesem, tak? Jesteśmy cały czas krajem, który czerpie korzyść z tego, że weszliśmy do Unii Europejskiej.
No, Unia Europejska niewątpliwie przyniosła nam wiele korzyści, ale nie zapominajmy też, że jesteśmy niepodległym państwem. Nie dajmy się rządzić z Brukseli, nie dajmy sobie narzucać ilości uchodźców chociażby. I ja jestem tego samego zdania, co kolega Igor, czyli powinniśmy szukać swoich sprzymierzeńców w Unii Europejskiej w grupie wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja, Węgry przede wszystkim, aby razem forsować różne ustawy przyjazne dla Polski i dla naszych sojuszników.
Ostatnie zdanie. Pozwolę jeszcze sobie wtrącić. Proszę. Powiedziałeś, że powinniśmy być niepodległym państwem. Przypomnę tylko, kto ratyfikował traktat lizboński, który niestety stawia nas w pozycji tego, że możemy być przegłosowani zamiast nawet propozycją niekorzystną dla Polski. Przypomnę, był to prezydent Lech Kaczyński.
Już myślałem, że partia Korwin powie Hitler.
Ja się cieszę.
Dużo, ale niekoniecznie skutecznie.
Podobnie jak Zjednoczona Lewica, dużo, ale nie zawsze merytorycznie. Ja się cieszę, kiedy słyszę od przedstawicieli partii antyunijnych, że są nagle zwolennikami Unii Europejskiej, bo to dobrze świadczy. Drodzy Państwo, Poznań, Wrocław, Gdańsk. Wystarczy zobaczyć dowolne polskie miasto, by zobaczyć, jak członkostwo Polski w Unii Europejskiej wpłynęło na rozwój naszego państwa, jak
dobra,
wiele środków.
W takim razie naszych słuchaczy odsyłamy do tych miast, które wymieniłeś.
Tak,
a wracamy już po przerwie z predykcjami przedwyborczymi.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Powiedzcie, o czym najbardziej warto pamiętać, stawiając krzyżyk na karcie wyborczej w niedzielę. Ile procent dostanie wasza partia realnie?
No i Platforma Obywatelska oczywiście bije się o zwycięstwo, chociaż obecne sondaże koronują zwycięstwem Prawo i Sprawiedliwość. My jednak podejmujemy walkę, podejmujemy rękawice. Natomiast pytasz o realistyczne założenia. Moim zdaniem i taki zakład bym postawił, na dzień dzisiejszy realistyczna prognoza to 25-27%.
Jak to wygląda w partii Korwin?
Oczywiście my nie bijemy się o zwycięstwo w tych sondażach, wyborach. My jednak już też przekroczyliśmy tę barierę, gdzie bijemy się tylko o wejście do Sejmu lub o subwencję. Uważam, że będziemy mieli około 9-10%, także będziemy mogli być silnym koalicjantem dla Prawa i Sprawiedliwości, które wygra wybory. Według mnie oczywiście.
W takim razie jak to wygląda z perspektywy Forum Młodych PiS?
Prawo i Sprawiedliwość powinno liczyć na około 30-35%. I to mogę śmiało powiedzieć, ponieważ o ile sondaże mają duże, w moim mniemaniu, pole do popisu, to o ile chodzi o zakłady bukmacherskie, to bardziej mi ufam i zwycięstwo PiSu jest obecnie nagradzane z 1,70 zł. Za każdą złotówkę postawioną. Natomiast zwycięstwo Platformy jest to 3 złote, także jest to...
Wiceminister Kapica, jeżeli nas słucha, po prostu dostaje spazmów, tak? Rozmawiamy w antenie radia o bukmacherce.
W takim razie Zjednoczona Lewica, wejdziecie czy nie wejdziecie?
No, oczywiście, że wejdziemy i moim zdaniem w naszym zasięgu jest wynik, tak sądzę, do 15%. To jest taki pułap, kilkanaście procent to jest wynik, który by nas zadowalał, ponieważ to jest wynik dający możliwość budowania w dalszej perspektywie rozwijania tego, co rozpoczęliśmy, czyli dalszego pogłębiania, zacieśniania tutaj zjednoczenia w ramach Lewicy i również będzie to z korzyścią, jak sądzę, dla naszego kraju, aby ten głos lewicowy był jak najliczniej reprezentowany. reprezentowany w przyszłym parlamencie, pewne doświadczenie, które mają nasze starsze koleżanki, starsi koledzy. Tylko jest pytanie oczywiście tutaj o proporcje w tym miksie. Uważam, że powinniśmy zdecydowanie
można
jako lewica
z całą pewnością powiedzieć starsi towarzysze.
Na młodość.
W takim razie...
Tych towarzyszy jest wielu w różnych partiach, także ja bym tutaj nie szarżował z tym przypisywaniem nam cały czas PRL-u. Jestem osobą urodzoną w roku 88, także no proszę również tutaj jakby nie przypisywać mi jakiegoś oddania dla Polski Ludowej.
Tobie jeszcze nikt nie przypisał. Rozmawiamy o Zjednoczonej
Tak, natomiast
Lewicy.
Nie możemy wykluczać ludzi, którzy pracowali również wtedy, którzy są naszymi często rodzicami, babciami, sąsiadami, sąsiadkami, którzy pracowali dla Polski, obojętnie jaka była, czy to była Polska Ludowa, czy byłaby inaczej nazwana, to po prostu solidnie pracowali.
25 października najważniejsze jest to, oczywiście, żeby postawić krzyżyk przy liście numer 4. Jeżeli chcesz wybrać dumną i bogatą Polskę, zagłosuj na partię Korwin.
Jeżeli jesteście państwo zmęczeni ciągłymi aferami, które nie mogą dojść do skutku, do niekompetencji premiera, rządu. Zagłosujcie państwo na Prawo i Sprawiedliwość. My to zmienimy. Damy radę.
Szanowni państwo, ja proszę państwa o to, by przed pójściem do lokali wyborczych w najbliższą niedzielę rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy i porównać to z tym, co pamiętacie państwo sprzed 8 lat. Jak bardzo zmieniło się nasze otoczenie, jak wiele zostało zrobione, jak dobrze przez ten czas Polska była rządzona. I oddać głos na listę numer 2, na listę Platformy Obywatelskiej, by 26 października obudzić się w kraju stabilnym, kraju, gdzie każdy jest równy wobec prawa.
I niewyznaniowym.
I państwie rządzonym przez Platformę Obywatelską.
Ja nie będę oryginalny, to znaczy zachęcam oczywiście do oddania głosu, w pierwszej kolejności w ogóle oddania głosu, a w następnej oczywiście do oddania głosu go na listę numer 6, listę Zjednoczonej Lewicy. Uważam, że właśnie to połączenie młodych ludzi, ludzi energicznych wraz z tymi bardziej doświadczonymi da świetne efekty. Już w poprzednich kadencjach wielokrotnie Lewica pokazała, że potrafi zarówno rządzić, jak również być konstruktywną opozycją. Myślę, że tak będzie tym razem, niezależnie od tego, czy przypadnie nam w udziale właśnie rządzenie, czy też bycie w opozycji. Uważam, że tutaj, a jeśli chodzi o przekaz już konkretnie do studentów, to na pewno mogę tutaj zapewnić tak jednozdaniowo, że na pewno nie będziemy wprowadzać odpłatności za studia wyższe od płatności, którą kiedyś wprowadziła Platforma Obywatelska.
Już lecimy z kampanią, już się rozpoczęło to, co rozmawialiśmy dwa tygodnie temu.
Kampania się kończy z tego.
O płatności, o nauki.
Sądzę, że to jest istotne dla wielu naszych słuchaczy.
Tak jak równie istotnie budowa infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego, na którym, jak mniemam, wszyscy studiujemy, albo większość z nas.
Albo studiowaliśmy,
albo będziemy studiować. Proszę zobaczyć, jak wspaniale ten kampus wygląda i jest to niebywale zasługa rządów Platformy Obywatelskiej.
No, uniwersytet jest dość apolityczny, więc nie jestem pewien, tak, czy mogliby to potwierdzić.
Środki pobiera poprzez...
Tak jak każdy inny uniwersytet w Polsce. W takim razie dziękuję wam.
Nie piszą członkowie Platformy Obywatelskiej.
Dziękuję wam bardzo za tą rozmowę. Moimi gośćmi byli Dominik Bub z Młodych Demokratów.
Dziękuję.
Piotr Kaczmarek, Federacja Młodych Socjaldemokratów.
Dziękuję uprzejmie, do zobaczenia przy urnach.
Jakub Bierecki, Forum Młodych PiS.
Dziękuję bardzo.
Igor Adamiec, Sekcja Młodzieżowa Partii Korwin.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu bardzo serdecznie. To były rozmowy przy okrągłym stole. Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.